Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Próbujemy się połączyć z panem Norbertem Różyckim, przedsiębiorcą leśnym. Był protest tych, którzy żyją z lasu w Bieszczadach. Tam jest ta strefa, gdzie nie można z tych lasów korzystać. Teraz szeleści gazeta, bo chcę znaleźć artykuł w Gazecie Polskiej Codziennie na temat lasów, bo tutaj widzę artykuł na temat rozliczenia i groźby padły teraz na Orlen, drożeje paliwo, strach i nienawiść napędzają Łukaszenkę, to o aresztowaniach na Ukrainie, na Białorusi zbliżają się wybory. Wprawdzie wiadomo, kto te wybory na Białorusi wygra, bo wiemy, jaki system jest na Białorusi, a tymczasem, gdzie się podział ten artykuł? A, jest, proszę bardzo, to jest pod innym tytułem. NGOsy napisały dokument Ministerstwu Środowiska ze znakiem zapytania. W czwartek na Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odbyła się debata na temat decyzji Ministerstwa Klimatu o wyłączeniu z gospodarki leśnej 93 tysięcy hektarów lasów. Minister klimatu Mikołaj Dorożała nie potrafił odpowiedzieć na pytania posłów opozycji. Wiceprzewodniczący komisji pan Paweł Sałek pytał o to, czy dokument, który podpisała pani Paulina Henik-Kloska, powstał w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. To właśnie o te 93 tysiące hektarów wyłączonych chcemy zapytać i nie tylko chcemy, ale zapytamy. Norbert Różycki jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, panie redaktorze.
To Bieszczady. Piękne Bieszczady. Spacer, wędrówka po Bieszczadach każdemu sprawia przyjemność, ale nie o przyjemnościach, a o niepokojach będziemy mówić. Był protest. Był pan jednym z uczestników protestu przedsiębiorców leśnych. Dlaczego i jakie konsekwencje? Dlaczego wiemy, ale jakie konsekwencje dla przedsiębiorców leśnych, dla drywali, dla tych, którzy żyją z lasu, niesie decyzja pani minister?
Panie redaktorze, decyzja pani minister powoduje z dnia na dzień pozbawienie nas pracy niejednokrotnie, a właściwie w znakomitej większości jedynego miejsca pracy, jedynego zarobku, no, który daje nam możliwość godnego życia.
Pani minister zapowiedziała, że teraz decyzje będą podejmowane po konsultacjach społecznych. Oczywiście pani minister była w Bieszczadach, rozmawiała z przedsiębiorcami leśnymi. Wspólnie żeście uzgodnili, że taka strategia jest dobra, że ci, którzy żyją z lasu, mogą przetrwać.
Panie redaktorze, nie wiem, skąd pan ma takie informacje. W Bieszczadach był tylko i wyłącznie pan wiceminister. Konsultacje, które próbował pan minister odbyć z nami, były już post factum, czyli decyzje zostały wydane, a rozmowy, jak gdyby takie gaszenie pożaru oliwą, odbyło się sporo dni później. Nie ukrywam, że oczekiwaliśmy tych rozmów pomimo wszystko, ponieważ znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji. Pisaliśmy różne pisma z prośbą o jakiś ratunek, no bo z dnia na dzień zostaliśmy wygonieni z lasu dosłownie. Nie mogliśmy pracować z powodu jakiegoś polecenia, bo to dzisiaj nazywają moratorium, a kiedyś to było polecenie zwykłe. No i okazało się, że ze skutkiem natychmiastowym to się odbyło. Czyli w lesie wydarzyło się tak, że wyglądało to, jak gdyby teren był skażony i wszyscy muszą się natychmiast ewakuować. Dobrze, że mogliśmy pozbierać sprzęt. Nikt tego nie konsultował. Podjęli decyzję, a dzisiaj próbuje się to jakoś załagodzić. No, oczekiwaliśmy oczywiście tej rozmowy. Niestety po oglądnięciu tej mini konferencji, którą Pan minister miał po zakończeniu tych konsultacji. Wynika jednoznacznie, że nie cofną się ani o krok, jeżeli chodzi o te decyzje o wyłączenia, które już zostały podjęte. I gasząc ten pożar oliwą, że tak powiem, próbuje zmusić lasy państwowe czy pracowników nadleśniczych, żeby jakoś załagodzili ten błąd, który popełniony został w moim oczywiście mniemaniu, ale to widać ewidentnie, że to był błąd, bo dobre decyzje, gdyby to były podjęte, to na pewno nie byłoby nas, nie rozmawialibyśmy dzisiaj w radio, no bo nie byłoby takiej potrzeby. Natomiast to była zła decyzja. No i teraz próbuje się to załatwić w jakiś, nie wiem, nagły sposób, no bo nie wiadomo, jak z tej sytuacji wybrnąć. Ja nie mam pojęcia, jak to się stało, że ktoś takie decyzje podjął bez analizy, jakie skutki za sobą będzie niosła.
Ale mówi pan tylko o skutkach egzystencjalnych, to od razu pytanie, ile osób żyło z lasu w Bieszczadach? Ilu osób dotyczy ta nowa sytuacja?
Panie redaktorze, podczas tego protestu gdzieś tam w którymś z portali przeczytałem, że pan poseł Romowicz użył takiego sformułowania, że w Bieszczadach żyje ponad 200 rodzin. Oczywiście to jest manipulacja też słowna. Czy to prawda? No pewnie, że ponad, to wiadomo, że prawda. Natomiast to się dotyczy około 10 tysięcy rodzin, a to jest mniej więcej, jeżeli powiat bieszczadzki liczy 21 664 mieszkańców i birczański, sama Bircza, powiat, czy tam miasto, czy gmina, ponad 6 tysięcy, prawie 7 tysięcy mieszkańców i zakładamy, że około 50% ludzi jest w jakiś sposób powiązanych z pracami w lesie, no to jest ogromna liczba. Około 15 tysięcy ludzi na pewno.
I w proteście brało udział 15 tysięcy osób, czy protest był tylko elita, awangarda protestowała? I w jaki sposób?
Panie redaktorze, protest był spontaniczny. Gdy dowiedzieliśmy się tak naprawdę jeden czy dwa dni przed tym, że pan minister przyjedzie, czyli to spotkanie pana ministra było zorganizowane przez posła Romowicza, który jest od nas, pochodzi tutaj z tego terenu, został wybrany do Sejmu i on to zorganizował prawdopodobnie, zdając sobie sprawę, myślę, że na pewno sobie zdawał sprawę, że to była decyzja, która będzie być może kluczowa też i dla niego, no bo jakby nie było, chciał nas reprezentować, tylko trochę coś poszło nie tak.
A to jest poseł z Koalicji Obywatelskiej?
Z 2050.
Czyli z partii,
tak,
która...
Tak, z koalicji, tak, dokładnie z koalicji rządowej, która dzisiaj rządzi, tak.
To jest tylko fragment. 10 w 10 miejscach w Polsce takie decyzje zostały podjęte. Cytowałem, 93 tysiące hektarów lasów zostało wyłączone z tej gospodarki leśnej, ale to dopiero początek drogi, bo Unia Europejska i rozmaite organizacje ekologiczne domagają się, żeby tych terenów wyłączonych było około 20%.
Panie redaktorze, wszystko to prawda. Wiemy, że taki nieszczęśliwy dokument został podpisany w roku 2020 przez premiera Morawieckiego. Z tego, co ja nie siedzę w polityce, ale z tego, co się orientuję, to tak to było. Ale w tych konsultacjach między innymi, które się tutaj odbyły, ja mówię o konsultacjach w cudzysłowie, bo... Znaczy, można to różnie rozpatrywać, no ale załóżmy, dobrze, no bo tam byli wybrani, tylko tak jak pan mówi, elita z elit, jeżeli chodzi o protest, no to był spontaniczny i na szybko organizowany, Więc nie można, nie mogło być tych ludzi tylu, ilu powinno być. Natomiast w tych konsultacjach dostał pan wiceminister rozwiązanie na tacy, od między innymi od którego, nie pamiętam nawet któregoś z dyrektorów regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, jak to, że informacje o tym, że takie tereny chronione, te miejsca, powierzchnie w drzewostanach użytkowanych przez Lasy Państwowe już istnieją. Istnieją w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, jest to około 22% terenów, które są wyznaczone przez leśników, na powierzchniach cięć również, które są wyjęte z użytkowania w wielkości około 5% na tych powierzchniach, które były przeznaczone do cięć. Nie? Ale dodatkowo jeszcze są inne formy ochrony przyrody, które są stosowane, a te formy ochrony przyrody nie zostały ujęte w tym poleceniu czy moratorium.
Bo one już były, czyli to jest dodatkowy teren wyłączony, a może w tej decyzji jest jakaś racja, może pan wchodził z tymi piłami, siekierami do lasu i rąbał pan te bieszczadzkie drzewa i piękne drzewostany, niszcząc Bieszczady.
Panie redaktorze, to jest gospodarka leśna, to jest naprawdę prowadzenie wieloletnie i tak naprawdę pozyskanie drewna, które my wykonujemy, jest efektem końcowym hodowli lasu, którą robimy. I ta zrównoważona gospodarka, która naprawdę, niech mi pan wierzy, jest prowadzona w naszych lasach tutaj. Ja mogę powiedzieć za swoje lasy, za te lasy, w których my pracujemy. Jest gospodarką, mogę to śmiało powiedzieć, ochrony czynnej. Czyli robi się zabiegi tam, gdzie tego las wymaga. Las hoduje się, ja to kiedyś powiedziałem, dzisiaj to powtórzę na antenie, siekierą. Nie ma innej możliwości. Jeżeli mamy być gospodarzami w tym lesie, to trzeba go prowadzić w taki sposób, żeby go wykorzystać w 100%.
Ale my chcemy.
Nie ma żadnego konfliktu.
Ale Unia Europejska chce mieć lasy naturalne, żeby człowiek nie ingerował w przyrodę, żeby drzewa rosły, grzyby rosły, zwierzęta biegały, a tak człowiek wchodzi z siekierą, niedźwiedź się boi, drzewo upada, no i po co to wszystko?
Panie redaktorze, gdyby tak było, jak pan mówi, to dzisiaj mielibyśmy tutaj Saharę, jeżeli chodzi o niedźwiedzie, jeżeli chodzi o wilki, o drapieżniki duże, jeżeli chodzi o jeleniowate, ale tu muszę panu powiedzieć, że jeleniowate rzeczywiście giną, a ze względu na to, że jest przegęszczenie drapieżników dużych i niedźwiedzi, i wilków. To jest niebywałe, że ktoś właśnie taką bezmyślną decyzją, na przykład w sprawie ochrony gatunkowej wilka, doprowadza do tego, że dewastuje się populację jelenia karpackiego. Dzisiaj niedługo będziemy oglądać tylko na widokówkach jelenie. Czy ochrona czasami, niestety, ochrona bierna, która jest stosowana w różnego rodzaju rezerwatach czy parkach narodowych, doprowadza do tego, że ginie to, co chcieliśmy chronić. No, trzeba trochę zdrowego rozsądku jednak, zdrowego podejścia do sprawy i naprawdę można to osiągnąć.
Z dnia na dzień stracił pan źródła dochodu i źródła utrzymania swojej rodziny.
Dokładnie tak.
No i co
dzisiaj
dalej?
To mało jeszcze tego, że dochody. Musi pan wiedzieć, że my tutaj staramy się naprawdę, jak możemy, dostosować nasz sprzęt, którym pracujemy, do oczekiwań. Czyli trzeba prowadzić modernizację, unowocześnienie tego sprzętu, żeby naprawdę nie wpływać na to środowisko negatywnie. I dzisiaj na przykład jestem dość mocno, potężnie wręcz powiem, jak na nasze warunki zadłużony, bo w tamtym roku dokonałem inwestycji zakupu specjalistycznego sprzętu do pracy w lesie. Kredyt jest na wiele lat, a ja dzisiaj się dowiaduję, że ja dzisiaj nie mogę iść do pracy, a w miesiąc bank będzie pukał i
No dobrze, ale czy ponieważ ta decyzja była podjęta w Warszawie, szybko była podjęta przez panią minister, czy przygotowała na przykład plan odszkodowań dla takich przedsiębiorców, jak pan, odpowiedzieli na pytanie, jak żyć dalej i co dalej robić?
Nie, takiego planu nie było. Jest oczywiście, tak jak mówiłem, natychmiast gaszenie pożaru, bo mam wrażenie, że podjęcie tej decyzji było prawdopodobnie pod jakimś dużą presją, nie wiem. Znaczy wiemy na pewno, że podpisało się pod wdrożeniem tego moratorium 116 NGO-sów. No, taka informacja wczoraj bodajże padła z samych ust wiceministra na komisji ochrony środowiska, która się odbyła wczoraj w Sejmie. Więc nie przemyślano skutków, wdrożono, a dzisiaj nagle się okazuje, że jednak w Bieszczadach chyba ludzie żyją i że komuś mogła się krzywda stać, że to nie dotyczyło tylko terenu, ale za tym niesie wiele skutków dla ludzi, dla człowieka. Nie zapominajmy o gospodarce, o naszych finansach jako państwa. Przecież lasy to majątek i to potężny majątek. Jeżeli ja mogę na podstawie leśnictwa Mucznek, w którym prowadzę działalność i wygrałem ten przetarg na 2024 rok, te wyłączenia, które dotyczą tylko tego leśnictwa, tam jest 477 hektarów. I załóżmy, panie redaktorze, że tam już nigdy nie wrócimy i że te drzewa zostaną do naturalnego rozkładu, bo no nie wiem, no tak sobie wymyśli, niech tak będzie. To jest majątek i zakładamy, że na jednym hektarze jest 500 drzew, średnio niech to drzewo takie dorosłe, dorodne, bo takie mamy tutaj już tych, jak już osiągną, no będą przestoje, no to około 7 metrów sześciennych, razy to 500 i razy te hektary, to wychodzi bagatela ponad 430 milionów złotych, tylko jedno leśnictwo. To jest dla lokalnej społeczności, ale dla Skarbu Państwa potężny pieniądz. Wiemy dzisiaj, z wczorajszej konferencji też to wynikło, że powierzchnia lasów Polski to jest blisko 9,5 miliona hektarów lasów. Jeżeli to popatrzymy, ja nie wiem, czy to jest sprawdzona informacja, próbowałem policzyć, ale nie udało mi się, bo kalkulator nie puścił. Padają różne cyfry, to jest około 3 bilionów złotych majątek. No to albo tym gospodarzymy i mamy. Ja nie wiem, jak można robić budżet ten, na którym Sejm pracował i jednocześnie pozbywać się pieniędzy poprzez zamykanie, wyłączanie tak dużych powierzchni, z których no nie ma co nawet się oszukiwać, że też były te pieniądze w tym budżecie wkalkulowane.
To
Czyli co?
Czyli ciąg dalszy tej rozmowy na pewno nastąpi. Na zakończenie. My zamkniemy oczy, a pan powie, jaka jest zima w Bieszczadach.
Wczoraj mieliśmy odwilż, padał śnieg z deszczem. Dzisiaj jest nieco chłodniej, wiecznie i pochmurno.
Ale śniegu jest dużo.
Śniegu mamy powiedzmy około 10 centymetrów.
I tak sobie w Bieszczadach dzięki panu Norbertowi Różyckiemu, przedsiębiorcy leśnemu, byliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję, pozdrawiam.